cóż, miliardy już były w sejfie, to już nie jest nowość, oczywiście sobie tutaj troszeczkę żartując z poważnych rzeczy. Zawsze koncentracja na projekcie i na pewno taka funkcja też wymaga tego, żeby iść prosto, zgodnie z tym, zgodnie z przepisami, zgodnie z tym, jak to powinno być prowadzone i na pewno przy tym wyzwaniu, które mam przede wszystkim w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo tak jak pan słusznie zauważył, jestem pierwszą kobietą w historii Nowej Polski, która zajmuje się uzbrojeniem armii, czyli tą najpoważniejszą działką.
Które jest w kierownictwie
W samym kierownictwie resortu były kobiety, były trzy pani minister, natomiast żadna z nich nie była sekretarzem stanu i żadna z nich nie zajmowała się uzbrojeniem. Jeżeli były kobiety w MON-ie, to zajmowały się edukacją, no tak jak zazwyczaj to jest, często my sobie tu z panem redaktorem rozmawiamy o równouprawnieniu, tak jak zawsze, zazwyczaj to było o tych domenach kobiecych, więc jest to duże przełamanie pewnego stereotypu, że tym razem to kobieta zajmuje się uzbrojeniem.
Jak wojskowi do pani podchodzą?
Tu już mamy doświadczenie za sobą, pół roku pracy przy mechanizmie SAFE, tak. I myślę, że to była bardzo dobra ścieżka i trening, gdzie też mieliśmy okazję się poznać, mieliśmy okazję zobaczyć, jak nam się współpracuje. Dzisiaj oczywiście te kompetencje się rozszerzają, bo dzisiaj nadzoruje też Agencję Uzbrojenia. Tego podczas realizacji SAFE-u nie było, więc na pewno coraz więcej tej współpracy. Ale myślę, że przede wszystkim pokazuje, że dowożę. No, dwa dni temu w Trójmieście w Gdyni wielka ceremonia po 40 latach, nowe okręty podwodne dla marynarki wojennej. W międzyczasie...
Ja to sprostuję, przepraszam panią minister, znaczy umowa na budowę okrętów, bo gdyby one już były, to by było super.
No i będą, ale one będą za 3 lata czy umowa, bo mamy tych kilka stopni wtajemniczenia. Najczęściej to, co jest pokazywane przed kamerami, to są te memorandum of understanding, czyli takie wzajemnego zrozumienia, czy listy intencyjne, ale umowa to już jest umowa, tak? To jest konkret. I Szwedzi dzisiaj są zobowiązani do wyprodukowania, dostarczenia, zresztą tak zwany gap filler, czyli okręt, który będzie tymczasowo pełnił służbę, żeby nasi marynarze już mogli na nim się uczyć i trenować, będzie już w przyszłym roku. To, co dla mnie ważne też przy programie Orka, to jest ta zasada, którą konsekwentnie wprowadzamy z panem premierem Kosiniakiem. Chcesz coś nam sprzedać, to musisz inwestować w Polsce. I Szwedzi i kupują od nas okręt ratownik. Tego też wcześniej nie było, żeby ktoś kupował do swoich marynarek wojennych w polskich stoczniach. I nowe zdolności produkcyjne SAP będzie rozwijał i z PGZ-em, i z WB, więc z tego jestem bardzo szczęśliwa. I druga decyzja też z tego tygodnia, która może gdzieś umknęła, czyli tankowce, samoloty do tankowania w powietrzu. Zdolność, której polskie wojsko nie miało absolutnie nigdy.
Hiszpania nam specjalne sloty, tak?
Dokładnie, to jest efekt zeszłotygodniowych rozmów pana premiera Kosiniaka i moich w Hiszpanii. Pierwotnie startowaliśmy z tego, żeby do roku 2030 mieć dwa takie tankowce. Widzimy, ja zawsze odczytuję jasno sygnały ze sztabu generalnego i tu mieliśmy długą rozmowę z panem generałem Kukułą, że jeśli są pieniądze i udałoby się dogadać z Hiszpanami, to armia występuje o 4 i to się właśnie udało. W zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy w Hiszpanii, to były jeszcze wątpliwości, czy uda się do 2030, bo to jest ta granica sejfu, ale też granica związana z planami wojskowymi. I udało się, Hiszpania odstąpiła nam swoje sloty produkcyjne, to jest gigantyczny sukces. No i też Airbus będzie inwestował w Polsce. Rok 2030, pierwsza połowa, one będą sukcesywnie jeden po drugim wchodziły do służby. Teraz jeszcze oczywiście jest ten moment, kiedy Agencja Uzbrojenia wchodzi, pan generał Kuptel, do gry, żeby wynegocjować warunki tego kontraktu, no bo oczywiście interesuje nas jak najniższa cena, jak najlepsze wyposażenie. No i to, co stronie hiszpańskiej mówiłam w zeszłym tygodniu, Airbus musi inwestować więcej w Polsce. Już dzisiaj, nie wiem, czy pan wie, w WZL-ach na warszawskim Okęciu, czyli firmy, która należy do grupy PGZ, kable, które są do MRTT, już są tam produkowane, czyli do tankowców. Ale my chcemy być hubem serwisowym i dostarczającym części, nie tylko dla tych MRTT, które będą w służbie Wojska Polskiego, ale wszystkich na kontynencie.
Czyli wszystkie tankowce latające będą serwisowane w Polsce.
Tak, i częściowo produkowane u nas.
No to super.
Absolutnie cały czas nie oddzielam tych dwóch dziedzin, zakupy dla wojska i inwestycja w gospodarkę. To musi być połączone. Dzisiaj świat inwestuje gigantyczne pieniądze w zbrojenia, więc trzeba na tym też gospodarczo skorzystać.
Wspomniała pani o generale, że jest w kontakcie i nadzoruje Agencję Uzbrojenia, tym samym jest pani w stanie stałym kontakcie z generałem Arturem Kuptelem. Tak. Czy pan generał informował panią może o tym, że był u niego z wizytą Andrzej Duda?
Tak.
I co to za dziwna wizyta była? Bo to przedziwna wizyta, znaczy Rzeczpospolita o tym dzisiaj pisze. Andrzej Duda przychodzi, umawia się na spotkanie w Agencji Uzbrojenia z generałem, przychodzi z osobą towarzyszącą, biznesmenem, który zatrudnia Andrzeja Dudę, o czym generał, tak jak przynajmniej wynika z tekstów Rzeczpospolitej, nie wiedział, że Andrzej Duda przychodzi z tą drugą osobą.
Ja w ogóle nie mam relacji z tej wizyty na ten moment, więc trudno mi się odnieść, co tam się wydarzyło. Nie mam takiej wiedzy. Wcześniej tylko generał mnie informował, że były prezydent zwrócił się do niego z prośbą o spotkanie.
Co pani sądzi o takiej działalności Andrzeja Dudy, byłego prezydenta? Bo on przyszedł i rozmawiał o bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego. Zachowywali się jak komiwojażerowie, opowiada jedna z osób znających kulisy sprawy.
Wracam do początku naszej rozmowy, że nie jest to wielka tajemnica i pan sam od tego zaczął, że kiedy zajmuje się człowiek uzbrojeniem w wojsku, tak jak robi to pan generał Kuptel i tak jak robię to teraz ja, to tych osób, które sobie przypominają i koniecznie chcą porozmawiać, jest mnóstwo. Najważniejsze jest przestrzeganie procedur. I ja akurat tu jestem pewna, że pan generał Kuptel jest osobą, która zawsze wszystko od linijki, te przez ostatnie pół roku też pracy nad sejfem, nieraz pan generał na różne rzeczy zwracał uwagę, jeszcze zróbmy to, jeszcze to, żeby mieć całkowitą pewność. Mówię, nie rozmawiałam, pewnie dzisiaj porozmawiam z panem generałem Kuptelem o tym, jak to spotkanie przebiegało, bo nie mam dzisiaj takiej wiedzy. Wcześniej pan generał tylko meldował, że były prezydent wystąpił o spotkanie z nim.
A czy to jest zgodne z procedurami takie spotkania?
Na pewno nie powinno to w żaden sposób wpływać na jakiekolwiek decyzje Agencji Uzbrojenia.
Ale czy do takich spotkań powinno dochodzić?
Muszę zobaczyć, dowiedzieć się od pana generała, jak przebiegało to spotkanie. Nie chcę się odnosić ani do artykułu, którego nie widziałam, ani do informacji, których dzisiaj nie mam.
Pani ministro, co z naszą współpracą militarną, jeśli chodzi o Ukrainę? Bo mam wrażenie, że zrobiło się bardziej niż nerwowo, bardzo ostre słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie i że nikt nie będzie mówił Polsce, jak głosować za przyjęciem jakiegokolwiek kraju do Unii Europejskiej. To taka odpowiedź na słowa z kolei Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił powstanie Panteonu Narodowego Ukraińskiego i on wówczas powiedział, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, kogo i jak czcić. Jednocześnie pan wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie dojdzie na razie do wymiany MiG-29, polskie MiG-29 za technologię dronową ukraińską. Co się stało?
Od początku w sprawie MIG-ów stawialiśmy sprawę jasno. MIG-i za drony. Strona ukraińska dzisiaj nie jest zainteresowana realizowaniem tego porozumienia, to nie ma MIG-ów. I tu jakby mamy bardzo konsekwentne działanie. Nieraz byliśmy atakowani za to, że coś tajnie przekazujemy Ukrainie. Absolutnie tak nie jest. Z Ukrainą też rozmawiamy szczerze, bo tu trzeba oddzielić dwie kwestie. Pierwsza to jest sytuacja geopolityczna i wróg jest na Kremlu. Nie jest w Kijowie, tylko jest na Kremlu. I to jest jasne. Natomiast Ukraińcy muszą też zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. My też nie będziemy cały czas przymykać oka na kolejne decyzje ze strony prezydenta Zeleńskiego. Po nadaniu nazwy bohaterów UPA jednemu z oddziałów, Kijów dostał od nas bardzo wyraźny sygnał, jak to odczytujemy i jakich kroków oczekujemy. Pan prezydent Zeleński tego nie zrobił, eskaluje w tej chwili, dlatego konkretna odpowiedź pana premiera Kosiniaka. Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej. I my dzisiaj przez hub w Jasionce przepływa ponad 80% pomocy dla Ukrainy. I to znaczy naprawdę nie można też cały czas udawać, że nic się nie dzieje, bo się dzieje. Szkoda, że ta sytuacja eskaluje, bo mówię, jedyny, który się z tego cieszy, to jest Władimir Putin. Nic więcej. I to zresztą widać po wczorajszej wypowiedzi Zacharowej, czyli rzeczniczki MSZ-u rosyjskiego, która wprost też zaatakowała Kosiniaka-Kamysza, premiera Kosiniaka, mówiąc, że to właściwie on wychował banderowców na Ukrainie, więc widać, kto się z tego konfliktu cieszy. To powinno deeskalować. Z drugiej strony też ważne jest cały czas to, żebyśmy brali udział w odbudowie Ukrainy i my to też jasno komunikujemy. Biznes, dlatego ta konferencja odbudowy Ukrainy się odbyła w zeszłym tygodniu, no tak, mimo tego, co się dzieje.
Ale z kolei nie przyjechał Wołodymyr Zełenski.
Tak, znaczy ja to trochę odczytuję tak, że pan prezydent Zełenski postawił na sytuację wewnętrzną, widzi, że wewnętrznie pomaga mu konflikt z Polską i wyciąganie tematów historycznych i widać, że nagle się wiele osób wokół prezydenta Zełenskiego zjednoczyło. Tylko ja myślę, że niedobrze, żeby wyżej stawiał tą politykę wewnętrzną niż kwestię bezpieczeństwa, bo to, znaczy my nie działamy dzisiaj w próżni. I to, co się dzieje, i ta eskalacja i trudności w relacjach polsko-ukraińskich, one nie mają miejsca w czasie pokojowej próżni. Czy mamy wojnę, która wszystkich nas dotyka, bo to może tak powiem, w mediach przecież czytamy o kolejnych planach Rosji co do kolejnych inwazji i uważam, że ta eskalacja powinna jak najszybciej deeskalować i jak najszybciej
tylko
powinniśmy
co się,
wrócić
właśnie,
do...
Tylko co się ma zdarzyć? Bo właściwie teraz trudno sobie wyobrazić, widać, że Wołodymyr Zełenski ani nie odbierze tego tytułu bohaterów UPA, tej jednostce, którą nadał ten tytuł. Na pewno nie wycofa się teraz z pomysłu tworzenia panteonu narodowego.
My nie zrobimy kroku wstecz. Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Zełenskiego. I będziemy konsekwentnie realizować swoje wypowiedzi. Nie ma dotrzymania słowa w sprawie migów? To nie ma migów.
Czekamy na technologie dronowe, tak?
Tak, znaczy to miało być przekazanie i to przekazanie konkretnej ilości dronów. Nie ma, to nie ma migów. Ale też w sprawie dronów...
A ile tych dronów mieliśmy dostać za te migi?
Nie będę o tym mówiła, jeśli pan pozwoli.
Tajne, tak?
Natomiast jeżeli chodzi o technologie dronowe, to też chcę państwa uspokoić, że przecież to nie jest tak, że my siedzimy z założonymi rękami. Nasze firmy są dzisiaj świetne w domenie dronowej. Zresztą drony produkowane przez polskie firmy dzisiaj walczą na Ukrainie. Więc, bo wczoraj gdzieś dostałam chyba na konferencji prasowej pytanie, czy w związku z tym jesteśmy mniej bezpieczni. Nie, absolutnie. Ściana antydronowa, którą budujemy na wschodniej granicy, czyli system SAN, jest całkowicie polskim produktem i dzisiaj właściwie nie ma dnia, kiedy te technologie dronowe po stronie polskiej by się nie rozwijały. Zresztą poniedziałkowa umowa pomiędzy SAB-em a WB, która była podpisywana właśnie w ramach tego pakietu do programu Orka, też dotyczy rozwoju technologii dronowych.
Nasi widzowie komentują na YouTubie naszą rozmowę. Zrobię pani to miły dzień taki. Oh. Sławomir pisze, wreszcie koalicja ma nową twarz z klasą, siłą wewnętrzną, odwagą, wiedzą i zaangażowaniem, które może do pani minister przekonywać wyborców. Pani minister, powodzenia, to Sławomir. A Mirosław pisze, brawa dla pani, żelazna dama.
No, zrobił mi pan dzień, bardzo dziękuję, bardzo miło, naprawdę.
Czuje się pani żelazną damą?
Nie, ja przede wszystkim się koncentruję na realizacji projektów. Od początku pracy w rządzie pracuję projektowo. Pierwszy projekt to była organizacja prezydencji, drugi projekt mechanizm SAFE i jeśli pan pozwoli, powiem coś, co uważam cały czas się nie przebija. 120 miliardów wydane w polskim przemyśle do końca maja to był gigantyczny sukces też w negocjacjach z Brukselą, bo jako jedyny kraj dokonaliśmy tego, że wydaliśmy pieniądze we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który jeszcze zdążył z samodzielnymi zakupami, to była Rumunia, ale kontrakty poszły do Niemiec, rumuńskie. Więc tutaj też przeciwstawienie się tym zachodnim koncernom zbrojeniowym, że my będziemy kontrakty realizować u siebie, było dużą odwagą, ale zakończoną dużym sukcesem. I teraz czas na rynki eksportowe, bo dzisiaj mówiliśmy o zakupach, czyli o MRTT, ale na przykład we wtorek lecę do Bułgarii, do Sofii i Bułgarzy są zainteresowani naszym sprzętem. Są przede wszystkim zainteresowani systemem SAN, czyli tą ścianą antydronową. Norwegia też kupuje SAN-a, Grecja już kupiła nasze satelity i to jest mój kolejny cel, żebyśmy gospodarczo zyskali na przemyśle zbrojeniowym. No i od wczoraj odporność państwa. To jest kolejna dziedzina.
O odporności państwa następnym razem, obiecuję.
No dobra.
Bo to jest niezwykle ważne, bo to wykracza daleko poza uzbrojenie.
Zdecydowanie.
I samą armię. I to jest też temat, o którym warto dużo porozmawiać, bo myślę, że w tej dziedzinie będzie miała pani ministra dużo do zrobienia. Wielkie dzięki za dzisiejszą
Dziękuję. Pięknego dnia.
Wizytę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa była naszą gościnią. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich komentatorki.
Autopromocja. trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Chcesz nam coś sprzedać, to musisz inwestować w Polsce. To zasada, jaką kierujemy się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mówiła przed chwilą w poranku Tok FM wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przedwczoraj w Gdyni w czasie polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem szefów rządów Polski i Szwecji podpisana została umowa na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej w ramach programu Orka. Koniec tańszego paliwa na stacjach to w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN wprowadzonego w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. Słowacja przejmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister spraw zagranicznych Juraj Blanar zapowiedział, że dziś po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Uważa, że najważniejsze kwestie to konkurencyjność Unii Europejskiej, polityka spójności, wspólna polityka rolna oraz rozszerzenie wspólnoty. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Teraz czas na sport w Tok FM.
Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Z nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wyżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwie bramki dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma 6 goli na tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nimi w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił do Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz, 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć. wygrać, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Mecz Anglii z Kongiem o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem. Natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może. Nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. Nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA, Bośnia o 2 w nocy. A już dziś w południe Hubert Hurkacz zagra o 3 rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Offner. Wczoraj do drugiej rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka po tym, jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla. Zrezygnowała z gry w debla. A w TOK FM czas na prognozę pogody.
Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
Na zachodzie dziś zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 stopni i może popadać. W centrum i na wschodzie nadal upalnie, około 35, miejscami nawet 36 i tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8.25, to jest środowy poranek TOK FM. Dzień dobry, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dobrze mi poszło, prawda?
Poważna
tak, jednym oddechu.
Nie ma żartu. Tak,
dziękuję. Dobrze, dobrze. Nie wiedziałem, że mi się uda, ale się udało. Witam panie serdecznie.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od tematu, o którym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj o poranku. Strasznie przepraszam naszych słuchaczy. Umknęło mi, nie wiem w jaki sposób, a to przecież wydarzenie naprawdę... Znaczy, ja trochę się śmieję teraz, ale to jest niezwykle interesujące. Karol Nawrocki na X-ie 17 godzin temu, jak podaje mi X, zamieścił następujący wpis. Kiedy przekonuje, że dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne i niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, gdy dbam o nie i troszczę się, by były jak najlepsze, to najpierw słyszę śmiech, a później ataki i krytykę. Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump. Gdy podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza. Próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między prezydentem własnego państwa, a prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków. I znów, po paru dniach, niektórzy politycy niejako dojrzewają i zaczynają swój błąd rozumieć. Dlatego, i tutaj końcówkę już tylko przeczytam, żeby już nie wydłużać, mam obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani, tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków, sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli. Niech żyje Polska, niech żyją Polacy. Jak panie rozumieją ten wpis, znaczy szczególnie tę końcówkę o narzucaniu woli narodu tym, którzy nie czują się wobec Polski i Polaków szczególnie zobowiązani?
No dla mnie to właśnie bardzo zastanowił mnie ten wpis i wczoraj zwróciłam na niego uwagę ze względu, myślę, dlatego, że prezydent stara się, czy usiłuje znowu narzucić pewną narrację. Myślę, że też kieruje się tym, że te słupki sondażowe w poparciach właśnie mu rosną i ta diagnoza, o której napisał, że środowiska jakieś polityczne kierują się słupkami, to myślę, że jest bardzo dobrą autodiagnozą i autodiagnozą jego tutaj zespołu doradczego. Mieliśmy już takie 2 miesiące w sondażach CBOS-u, gdzie tam poparcie spadło poniżej 50%, było 48%, wcześniej 47%, teraz znowu wróciło powyżej 50% i prezydent poczuł wiatr w żagle. Jego decyzja o odebraniu medalu prezydentowi Żeleńskiemu spotkała się z takim poparciem. i stara się na tej fali wznoszącej iść, ale bardzo zaniepokoił mnie język właśnie, na co zwrócił pan redaktor uwagę, i ta ostatnie zdanie o narzucaniu zdania, czy narzucaniu opinii narodowi, no bo władza prezydencka nie ma opierać się na narzucaniu, a wręcz przypomnijmy, że jednak prezydent miał być tą figurą w polskim systemie, która jednak łagodzi napięcia i jest poza politycznymi tutaj obozami, tak? Ma być osobą jednoczącą trochę.
Profesor Anna Wojciuk.
Ja kiedy przeczytałam wczoraj ten wpis, byłam, powiem szczerze, zszokowana, bo to jest język, którego moim zdaniem dotychczas nie było w polskiej polityce. Mówiąc wprost, to jest język faszyzmu. Dlatego, że to właśnie rdzenną taką kategorią faszyzmu jest jedność, jest to, że wszyscy muszą mieć jeden pogląd, że pewien wódz, który stoi na czele tego ruchu, wyraża pogląd narodu i że wszyscy, którzy się nie zgadzają, im trzeba narzucić wolę większości. I moim zdaniem nigdy Jarosław Kaczyński, nigdy wcześniej Karol Nawrocki nie używali tego języka. Więc
powiem szczerze,
że byłam jednak byłam zaskoczona mocno tym. I zastanawiam się, czy ludzie, którzy to pisali, bo być może nie sądzę, że to prezydent Nawrocki wszystko sam jednoosobowo wymyśla, czy w ogóle oni znają jakby dyskurs faszystowski. Czy wiedzą, czym różni się dyskurs faszystowski od dyskursu radykalnej prawicy? To są naprawdę słowa, których radykalna prawica, która nie jest faszystowska, nie używa na świecie. No, każdy, kto przeczyta kilka książek o tym, czym jest faszyzm, to jest jedno z bardziej też niejasnych pojęć. Czasami go używamy nadmiarowo. Ja to wszystko wiem, ale no, to jest kwintesencja. Jak ja bym miała studentów uczyć, jak rozpoznać faszyzm, to ten ostatni akapit to jest język faszyzmu. I no przykro mi, że coś takiego padło w Polsce. Mam nadzieję, że to jest efekt jednak ignorancji, a nie, że to jest świadomy pomysł.
A może to jest taka no, nadmiar, znaczy sodówka, no, po prostu uderzyła komuś do głowy, te słupki poparcia skoczyły, wiatr w żagle, więc weźmiemy głęboki oddech i pokażemy, jacy jesteśmy potężni, bo my jesteśmy tutaj władcami Polski. My, Karol, tam pierwszy Nawrocki.
No ta sodówka w postaci dwóch punktów procentowych, no tak. To dobrze obrazuje ten faszyzm naszych czasów, jakby tak, jakby tę siłę, tą siłę narodu, że to jest 50% i jeden obywatel. To jest właśnie ten masowy ruch.
No, bo to trochę tak Grzegorzem Braunem zapachniało.
No tak, ale myślę, że właśnie też nie wiem, czy ten tweet był pisany samodzielnie przez pana prezydenta, czy przez jego otoczenie. Wiemy, że przecież kancelaria rozrosła się do niebotycznych rozmiarów i różne frakcje są tam czynne i te mocno, mocno narodowe też się przebijają. I tyle, tak? Mamy teraz dużo sukcesów. Pana gościnią była już teraz pani wiceministra do spraw obrony. Widać, że pan prezydent, nie powiedziałabym, że cieszył się z sejfu, ale przynajmniej mówi o tym, że to się dzieje, więc przyznał oficjalnie, że to się dzieje. I no, ta strona, czy prezydencka, stara się znaleźć jakąś narrację, żeby pokazać, że jej jest na wierzchu.
Ale nie chyba bardziej przeszkadza. Chyba znalazła. Znaczy kwestia Ukrainy. Znaczy moim zdaniem ten skok sondażowy dotyczy odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podgrzano antyukraińskie nastroje w Polsce dzięki temu. I moim zdaniem z jednej strony prezydent będzie dalej szedł w ten konflikt polsko-ukraiński, bo to go pozycjonuje i pokazuje jako obrońcę polskich interesów. A z drugiej strony to jest moim zdaniem niestety znakomity temat na kampanię wyborczą parlamentarną.
No ale właśnie też pokazanie i traktowanie tego tematu jako paliwa wyborczego pokazuje po raz kolejny taką straszną tymczasowość polskiej polityki i a intelektualne to nie jest dobre słowo, ale nie opieranie jej o faktach, o żadne dowody naukowe, nie ma żadnej dyskusji, tylko właśnie od razu pyta się o opinię, tak? To jest bardzo niedobre, bo z jednej strony też pokazuje tą słabość obywatelską, która jest w stanie się tak po prostu iść za tymi tymczasowymi wydarzeniami. Ja sobie sprawdziłam jeszcze poparcie dla Ukrainy, znaczy wyrazy sympatii dla Ukrainy. CBOS robi takie badania cyklicznie porównywalne, jakie narody lubimy, jakie nie lubimy. Więc oczywiście po wybuchu wojny tej pełnoskalowej Rosji w Ukrainie, mieliśmy te sympatie na poziomie 51%. Jak szybko ten kapitał został obniżony, bo teraz już procent deklarujących antypatię, czy brak sympatii jest większy od procent deklarujących sympatię. I to jest bardzo niedobre. I nie chodzi tutaj, że nie ma miejsca na dyskusje historyczne. Przecież to za czasów PiSu powołano chyba projekt Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Ma być też ośrodek debaty, edukacji. I to jest wszystko do zrobienia, tak? Są prace naukowe. Chociażby profesor Szeptycki też zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi. Profesor Motyka. I niech to będzie, tylko nie traktujmy tego jako paliwo, bo to też jest brak szacunku dla tego wydarzenia historycznego i traktowanie tego tylko w krótkofalowej strategii jako paliwo polityczne, to jest instrumentalizowanie i odbieranie powagi temu wydarzeniu, nad którym powinniśmy się pochylić. No tak. Wykorzystywanie tylko do tymczasowej kampanii wyborczej i do zbierania tych jednego, dwóch punktów, a przypomnijmy, że błąd statystyczny tego typu badaniach to jest plus minus 3%.
Absolutna racja, ale widać, że w tym nurcie idą właściwie wszyscy. No, Władysław Kosiniak-Kamysz, który odpowiada Zełenskiemu na jego słowa, mówiąc, że Polska będzie głosowała, nikt nie będzie mówił Polsce, jak głosować w kwestii przyjęcia jak kolejnych krajów do Unii Europejskiej, dając jasny sygnał Ukraińcom, że właściwie nie zagłosujemy za ich wejściem do Unii Europejskiej. Jest ten spór. No, właściwie mieli dostać Ukraińcy migi i my mieliśmy dostać jakieś technologie dronowe. Do tej wymiany nie dochodzi. Dzieje się coś złego, bo to jednak już jest nie tylko, znaczy to, że Karol Nawrocki jako pierwszy ruszył w tym kierunku, tak wyraźnie z tym orderem wyskoczył, no ale poszli za tym chyba wszyscy, pani profesor, Anna Wojtka.
To jest prawda, ale ja tutaj uważam, że do tanga trzeba dwojga. I jednak jest problem po stronie ukraińskiej. I wielu ekspertów, którzy się głęboko na Ukrainie znają, ja do nich się nie zaliczam, ale wielokrotnie rozmawiałam o tym, już dawno sygnalizowali przy całej swojej proukraińskości, że jest pewna asymetria rozumienia sytuacji w polsko-ukraińskich stosunkach. I ona nie polega tylko na tym, że Polacy mają poczucie lepszości, o czym pan redaktor dzisiaj zaczął. Myślę, że to po części jest prawda, ale z drugiej strony Ukraińcy też mają poczucie pewnej lepszości, wyższości i o ile to wiem właśnie z rozmów od ekspertów też w ramach wywiadów, które prowadziłam w jednym z moich projektów badawczych. Jest tak, że w Polsce jest dużo ludzi, którzy się na Ukrainie znają, tłumaczą ją społeczeństwu, starają się, żebyśmy lepiej rozumieli, z czego się biorą pewne zachowania, pewne rozumienia sytuacji, tożsamości. W Ukrainie jest niewiele takich osób, jeśli w ogóle. Jest bardzo niewielka świadomość
tego. Tylko czy dziś Ukraina ma czas, żeby się tym zajmować? Tak mi się zastanawiam.
Uważam, że to wszystko, co nakręcił prezydent Zełenski, jest bardzo nieroztropne, bo to nie jest efekt politycznej konieczności. Ja tutaj jako też osoba, która studiowała dużo realizm polityczny, uważam, że czasami politycy muszą robić okropne rzeczy innym narodom w imię racji stanu. Uważam, że Zełenski rozgrzebał ten temat nie w imię jakiejś głębszej racji stanu, tylko też w imię krótkoterminowych swoich interesów. I niestety prawda jest taka, moim zdaniem, że Polska nie jest w stanie jednostronnie tego tematu zakopać. I dla mnie to, że wszyscy politycy w zasadzie mówią jednym głosem w tej sprawie, jest oczywiste. Jest oczywiste i to jest głos wołającego na puszczy, głosy komentatorów, którzy mówią, nie, powstrzymajmy to, zatrzymajmy tę lawinę. Nie da się tego zatrzymać. jakaś musi wyjść jakaś akcja, jakieś działanie ze strony ukraińskiej. W Polsce nie da się tego zrobić, ale też jest jakaś w tym wszystkim, nie wiem, poczucie bezstronności. Jeżeli my chcemy rozmawiać, nie wiem, uczciwie o na przykład o jedwabnym, o okropnych rzeczach, które my Polacy i Polki zrobiliśmy w historii, natomiast duże rzeczy, które też okrutne rzeczy, straszne rzeczy, zbrodnie, które przeciwko nam popełniono, one jakby je dewaluować, to nie są na to czasy. 20 lat temu taka rzecz mogła przejść. Dzisiaj to nie przejdzie, więc jakby też realizm polityczny po stronie naszych polityków wymusza to.
Dziękuję. Robimy krótką, zawieszamy tę dyskusję na chwilkę, bo teraz informacje TOK FM i wracamy zaraz po nich.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedaż, to w euro!
Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że prokuratura nie będzie przedłużała przekazania postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież, bo jego ewentualne tłumaczenie na język niemiecki może doprowadzić do kilkumiesięcznego opóźnienia w złożeniu zażalenia na tę decyzję, powiedział w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceszef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Patryk Jaskulski.
Wiemy o tym, że Roman Gierczyk, który jest pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej, zarzuca prokuratorowi chociażby kwestii uchylania pytań, ponad 80% pytań, które były zadane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nad tą sprawą pochyli się sąd, mam nadzieję, niezawisły.
O umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała wczoraj. Chodzi o niedoszłą budowę wieżowców, za którą miała odpowiadać powiązana ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości spółka Srebrna. Sprawę założył austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, który twierdzi, że przy przygotowaniu inwestycji został oszukany przez osoby reprezentujące spółkę na ponad 1 000 000 euro w celu odblokowania budowy. Miał też dać 50 tysięcy złotych łapówki księdzu zasiadającemu w Radzie Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. To w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN wprowadzonego w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
Gdzieś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50 zł, a za olej 6,70 zł. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Więcej na ten temat w informacjach o 9. Są ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Alerty drugiego i pierwszego stopnia dotyczą 7 województw. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami. Na zachodzie dziś zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 paru stopni i może popadać.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Też trochę, tak.
8.43 i 30 sekund. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski. Wraz ze mną, przypomnę, profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, SGH. Tak, skróciłem teraz. Na koniec jeszcze raz spróbuję wymienić cały tytuł pani profesor. Dyskutujemy o tych polsko-ukraińskich relacjach, o tym, co dalej i o tym, że reset, no, że Ukraina musi wykonać jakiś gest. Profesor Anna Wojciuk szeroko o tym mówiła. Czy profesor Małgorzata Molenda-Zdziech do tego wątku?
Oczywiście ja jak najbardziej popieram i też uważam, że tak powinno być, tylko chciałam zwrócić uwagę, że też takie wzmożenie i próby dekorowania prezydenta Zełenskiego z polskiej strony były aż nadmiarowe, bo z wielu był taki komunikat, że prezydent Zełenski nie chciał przyjmować orderu, bo powiedział, że czas wojny nie jest na to. Więc może też warto też z tego wyciągnąć lekcje, ale jak najbardziej uważam...
Nie rozdawać tego orderu Orła Białego jak po prostu pamiątki z Polski, bo ja mam takie trochę wrażenie...
No właśnie, że takie cepeliowskie, prawda?
Pamiątka trochę... z Polski. Przyleciał prezydent, dajmy mu order Orła Białego. Co tam mamy? No, order Orła Białego. Proszę bardzo.
Tylko też właśnie postawiłabym taką hierarchię, że zresztą pan redaktor trochę od tego zaczął, jest przez czas wojny. Ta wojna jest za naszą granicą. Nasza granica jest granicą Unii Europejskiej. O tym też wspominała pani ministra. Rosja nie zatrzyma się tutaj, więc żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie i powinny być pewne priorytety, czyli przede wszystkim doprowadzenie do pokoju, też zrobienie, żeby znowu ten pokój był wartością, która jakoś jednoczy, żeby jakoś to przekierować na relacje gospodarcze i z drugiej strony swojego położenia geopolitycznego nie zmienimy, więc musimy też układać relacje z sąsiadami, tak? Tych granic nie możemy sobie wybierać dowolnie.
Znaczy, potrafiliśmy się jednak porozumieć z Niemcami i z nimi współpracujemy. Ja wiem, że też jest oczywiście ten wątek niemiecki czasami wykorzystywany w polskiej polityce i mówienie o Berlinie i straszenia Niemcem, ale jednak Niemcy, którzy tutaj po prostu sprowadzili masakrę na Polskę. I potrafimy z nimi współpracować.
Ale oni potrafią się bardziej do tego przyznać.
Aha,
i
niż
tak
Ukraińcy.
Pragmatycznie. Okay, na jasne, tym polega jasne, problem. Jasne. Że moim zdaniem jakiś gest właśnie to były robione te gesty, tylko to nie znaczy, że nic się nie wydarzyło. Wiele się wydarzyło, tylko że moim zdaniem to się rozgrywa na poziomie symbolicznym, który jest ważny. Ja bym nie deprecjonowała poziomu symbolicznego, bo z niego, jak widać, może się przekładać na bardzo materialne interesy ten poziom symboliczny. I uważam, mam nadzieję, że Ukraina będzie w stanie, jakby robiąc ten panteon, to na pewno to się wydarzy, tak jak i ta brygada nie zmieni swojej obecnej nazwy, to jest oczywiste, ale zrobić coś jeszcze, co by Polakom pozwalało pokazać, okej, też nasza krzywda, nasze cierpienia naszych przodków, naszych bliskich, to jest widziane, to jest dostrzeżone, to jest zauważone, to nie jest zanegowane. I moim zdaniem to jest podstawa i nie będzie trwałych, dobrych polsko-ukraińskich relacji, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie tego po prostu przyznać.
Ale to wszystko, o czym pani profesor mówi, to jednak powinno się działać i dziać dzięki pracy naszych dyplomatów w takich kanałach i drogą dyplomatyczną, a nie na podstawie tego medialnego zgiełku i takiej paniki moralnej, która została wykonana, którą właśnie bardzo trudno już odwrócić. Tego się nie da zapomnieć i wytrzeć gumką, tak? Tylko gdzie są te wszystkie instytuty, gdzie są te wszystkie...
Gdzie jest na przykład Andrzej Duda, który przyznawał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
No jest zajęty teraz gospodarczymi różnymi swoimi
wyzwaniami.
No jest
komiwojażerem, próbuje opchnąć polskiemu wojsku jakieś bezzałogowce, czyli drony, bo nawet Rzepa dzisiaj o tym pisze, że pojawił się na spotkaniu w Agencji Uzbrojenia, ale no przecież on razem z Zełenskim mówili o sobie, że są przyjacielami. Andrzej Duda rzeczywiście w tym bardzo trudnym momencie początku tej pełnoskalowej wojny był też w Ukrainie, pojechał tam.
Ma osobistą relację.
Tak, 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 ma osobistą relację. No przecież dlaczego ten człowiek, nie wiem, nie odezwie się, nie pojedzie nawet do Kijowa, żeby próbować coś negocjować. Mi strasznie tego brakuje. Nie wiem, jak pani profesor Anna...
W pewni się zgadzam. Ale też być może jest tak, że w tej chwili po stronie ukraińskiej jest taki klincz i że być może nic się w tej chwili nie uda załatwić. Ukraina to jest też miecz obosieczny, bo ta zapiekłość i nieustępliwość jest też podstawą sukcesu w wojnie z Rosją. Także to jest ta sama cecha, z którą zderzyli się Rosjanie i z którą teraz my mamy być może do czynienia. Być może to jest faktycznie naród, który jak już postawi nogę, to ani centymetr się nie cofnie, nawet jeżeli nie ma racji w danej sytuacji. I to może być tego rodzaju klincz. Wiemy, że oczywiście nie znam szczegółów, że prezydent Kwaśniewski, który jest ojcem tego pojedynku i trudno wskazać polityka bardziej zaangażowanego w polsko-ukraińskie relacje tak długoterminowo podobno mediował i nic się tutaj nie udało, więc sądzę, że może być tak, że po prostu jest ani krok, ani centymetra do tyłu. No i w takiej sytuacji być może trzeba odczekać, aż się stworzy taka przestrzeń, tylko że problem polega na tym, że w ramach takiej właśnie wymiany wet za wet, to możemy sobie dużo krzywdy narobić. I to mnie martwi, że nie ma po prostu, bo jednak po polskiej stronie, jak tutaj nawet dzisiaj jestem, potrafię być mocno krytyczna wobec Nawrockiego, on jednak poczekał z cofnięciem tego orderu i w tym czasie były pewne działania.
Czy powinien od razu wyskakiwać z jego
dla mnie to jest oczywiste, to był błąd, tak, ale jednak potem prawica, PiS, środowisko Nawrockiego pewną przestrzeń dla deeskalacji stworzyło. I wiemy, że były pewne działania mediacyjne i Ukraina nie zdecydowała się nawet trochę cofnąć. Widzimy nawet polityków lewicy, takich doświadczonych jak szef kancelarii Sejmu, prawda? Pan Siwiec, który też bardzo dobre ma kontakty na Ukrainie i nawet on krytycznie się wypowiada o tym, jak Ukraińcy zachowują się w tej sytuacji. Więc widzimy, że nawet środowiska lewicowe i te, które są bardzo proukraińskie, nie były w stanie wiele tutaj wskórać. I dla mnie to jest sedno problemu. Tak sądzę.
No tak, tylko zwróćmy uwagę na skutki tej sytuacji, tak? Bo jednak jesteśmy w Polsce 2026 roku, gdzie mamy bardzo dużą grupę Ukraińców, którzy żyją z nami, którzy, jak pokazują wszystkie dane, zobiektywizowane i kontrybuują do naszego NFZ-u i zwiększają nasze PKB i często zajmują się opieką nad naszymi starszymi osobami, wypełniają luki też w systemie ochrony zdrowia i to nie powinno, a niestety to się odbija jak rykoszetem.
Zgadzam
ja sama
się.
Miałam kilka rozmów z paniami z Ukrainy, które czują się w obowiązku tłumaczyć czy udowadniać, że one tak nie myślą, prawda? A to się bardzo przekłada, więc też uważam, że te kanały dyplomatyczne, pani profesor powiedziała o tych z najwyższego szczebla poziomu prezydenckiego i w takiej perspektywie też historycznej, bo chociażby Marek Siwiec, prawda, też poprzednia ekipy. Natomiast jest ta dyplomacja publiczna szeroka, gdzie powinniśmy te kanały też udrożnić i chociażby współpraca naukowa, która jest, to nie powinien być temat tabu, tylko wręcz powinniśmy to najpierw wypracować pewne rozwiązania, rozmowy, ale rzeczywiście jest tak, jak mówi pani profesor, bo i profesor Motyka, prawda, znawca chyba najlepszy tej problematyki, mówi, że to jest niezwykle trudna praca, tylko w pewien sposób była zawieszona, tak, odstawialiśmy to na później, ale trochę no, powinni na tym pracować też i naukowcy i przygotować ten grunt do pracy politycznej. Tylko przypomnijmy i cały czas pamiętajmy, w jakim czasie jesteśmy i że no właśnie kto się z tego niestety cieszy, prawda? Że mamy cały czas też interesy Rosji, której to jest na rękę.
No, prawda? Rosja się bardzo na pewno cieszy.
I już z tego to wykorzystuje. I przypominam też, no, granic nie zmienimy, tak? My nie możemy sobie dowolnie, jak w jakiejś grze komputerowej, zmienić sąsiada. I ta granica wschodnia wygląda tak, jak wygląda, tak? I musimy, będziemy
I
musieli
znamy
żyć.
Się od setek lat.
I znamy się od setek lat. I niestety, myślę, znamy dlatego też... tak to iskrzy, że mamy trochę wiele podobnych cech. I też jesteśmy napędzani nienawiścią, ja bym też chciała pokazać. I tu nie chodzi tylko o emocje, że niestety u nas i układy polityczne są budowane na zasadach takich nienawiści, tak? Jest taka wspaniała książka profesora socjologii Marka Krajewskiego o tym właśnie, jak nienawiść stała się tą wartością w polityce, ale nie, w całym życiu publicznym wartością
znaleźć
dominującą.
Mhm.
Tak.
Po prostu.
I to jest bardzo...
I wskazać wrogę.
No niestety skutki tego widzimy, więc...
Chciałbym zapytać jeszcze, zostało nam może niezbyt wiele czasu, ale jednak. Chciałbym panie zapytać o tą aferę Szpitala Południowego. Na ile ta afera ze Szpitalem Południowym może być kosztowna dla rządzącej koalicji i kosztowna w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych? Profesor Anna Wojciuk.
Myślę, że może być bardzo kosztowna i to oczywiście też zależy, jak ostatecznie rządząca koalicja tym kryzysem zarządzi. Możemy jedno powiedzieć z pewnością, że to nie jest szybkie cięcie, którym Tusk odciął ten właśnie problem.
Bo się nie da chyba.
No, być może się nie da. Czasami robi się w takich sytuacjach, jak się nie da zrobić czegoś konkretnego, robi się pokazówkę, ale tutaj zaangażowane są też zbyt mocno ważne osoby w Koalicji Obywatelskiej i też bardzo możliwe, że ich wina nie jest oczywista w tej sprawie, bo to wszystko jest mocno zapętlone i jest dziedzictwem wielu, wielu lat i wielu reform. Także trudno jest znaleźć winnego, który byłby na eksponowanym stanowisku, ale nie byłby politycznie silny. To jest moim zdaniem tutaj problem Donalda Tuska, że łatwiej by było właśnie tego
no musiałby Marcina
kogoś,
Kierwińskiego poświęcić,
no
żeby
właśnie,
było szybkie cięcie,
nie
to
zrobi.
Marcin
właśnie.
Kierwiński pozbawić go szefowania tutaj w Warszawie, rozwiązać warszawskie struktury i wtedy to by było szybkie cięcie, ale tego premier nie może zrobić.
Nie może.
Bo to jest jego najbliższy współpracownik.
To jest jego niefart w tej sytuacji, tak mówiąc cynicznie. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany polityczne, też można by spróbować jakieś, ale tu już widać, że pan prezydent też wcale to nie będzie proste i nie będzie wcale jedności w tej sprawie.
Mówi pani o zmianach systemowych, żeby
tak się
system.
Wydaje, bo tutaj są sygnały z kancelarii prezydenta, że z tymi ograniczeniami zarobków czy jawnością, że to wcale nie jest takie oczywiste. Środowisko lekarskie też jest podzielone. Jest wielu lekarzy, którzy też by chcieli tej jawności, bo to te też są poszkodowanymi de facto tej sytuacji. Sądzę, że większość lekarzy jest tak naprawdę ofiarami
tak,
tej sytuacji.
Tak, bo powstaje wrażenie, że wszyscy lekarze w Polsce są
i
milionerami,
też by chcieli
a to jest
uporządkowania. No ale jest lobby, zawsze ci, którzy są, korzystają na tym, też są, pewnie mają też dużo wpływów, żeby to zablokować.
No właśnie, to jest taki problem, z którą mierzy się już nie pierwsza ekipa i właściwie od czasów transformacji to jest ciągle problem, który tylko narasta i nabrzmiewa, ale myślę, że też trzeba by przekierować tą logikę polityczną, już państwo powiedzieli, ale też wydaje mi się, że błędem jest nakierowywanie tego i też budowanie kolejnej paniki moralnej, że wszyscy tyle zarabiają, bo to pozostawia w cieniu inną ważną rzecz problemu, bo przecież w tej sytuacji nie chodziło o to, że są wysokie zarobki, bo one jednak były legalne, tylko o to, że na przykład
no nie,
w tym samym czasie...
Nie, pani profesor, on zwrócił już tam ponad pół miliona złotych.
No tak, ale to był, ale też, że zwrócił dlatego, że w tym samym czasie pracował w kilku miejscach czasu, prawda? No nikt nie ma zdolności bilokacji, a tam nawet była i trilokacja, prawda? I występował publicznie, więc wszystko do wody. I jeszcze no, młody człowiek bez specjalizacji i wiele, wiele takich, a to pewno była tylko czubek góry lodowej, ale właśnie to jest też ten efekt, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to też pokazuje, jak strasznie, jak wiele złego się dzieje w tym wymiarze takim aksjonormatywnym dotyczących wartości, bo kwestia ochrony zdrowia, kwestia funkcjonowania funkcjonowania tego systemu jest tą kwestią priorytetową i też ostatnio ukazał się bardzo ciekawy sondaż z badań jakościowych w CBOS-ie, tam Kacper Leśniewicz, Waszak i jeszcze kilka osób przy tym pracowało, gdzie pokazują te badania i rozmowy, to są rozmowy robione w Polsce, pokazują jak ludzie czują się pozostawieni samu sobie, zwykły człowiek i tam bohaterem ciągle, który się pojawia, to był Andrzej Leper. I to jest najlepiej zapamiętana postać polityczna, Trybun która ludowy. Upominała się o interesy zwykłego człowieka.
Trybun Ludowy. Mhm. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
Bardzo dziękuję. Bardzo.
Profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panią dziękuję za komentarze. Poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Informacje TOK FM o 9:00, a po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Halo, halo, Czarku.
Halo, halo, Tomku. Dzień dobry państwu. Potwierdzam. Za chwileczkę porozmawiamy o jawności wynagrodzeń lekarzy. No bo to będzie tak. PESEL lekarza, zarobki i minister zdrowia, który będzie mógł sobie po nie sięgać praktycznie w dowolny sposób i w dowolnym celu. Sprawdzimy, czy te dane są dzisiaj bezpieczne i co o tym nam mówi UODO, czyli nasza prywatność w tym kontekście, nasza, czyli medyczna, w jaki sposób będzie chroniona. Po informacjach gościem będzie pani Monika Krasińska z Departamentu Prawa i Nowych Technologii.
Cezary Łasiczka, Owczarek, po 9:00, po informacjach TOK FM. Tomasz Sekielski, dziękuję za dzisiejszy poranek.
Autopromocja.
W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważnie niż zwykle już dziś po 10:40. Adam Mirek.
Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
No, sam zobacz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2000.